czyli można by powiedzieć, kłócili się, spierali. Czyli to jest ta zewnętrzna przyczyna, że nie rozpoznali Jezusa. Ale ewangelista podaje także przyczynę wewnętrzną. Mówi werset 16, jeżeli widzicie na ekranie, oczy ich były jakby przysłonięte. Oczy ich były przysłonięte. Co to znaczy? Co było powodem właśnie tego przysłonięcia oczu serca? Była ich koncentracja na bolesnych wydarzeniach, jakie przeżyli. Dlatego pytanie, na pytanie Jezusa, o czym rozmawiają w drodze, oni oczywiście odpowiadają przez jednego z nich imieniem Kleofas, że wyrażają zdziwienie, że to ty chyba jesteś jedynym z pielgrzymów, który nic nie wie, co się wydarzyło w czasie świąt Paschy w Jeruzalem. Wersety 17 i 18. A kiedy zmartwychwstały, wyraził gotowość do słuchania, opowiedzieli mu ze smutkiem całą historię Jezusa z Nazaretu. To są wersety 19 do 21. Zauważcie, historia, oczywiście w wielkim skrócie, ale mówią mu, co się stało z Jezusem z Nazaretu. I z tej opowieści co wynika? Wynika, no, że oni uznają w Jezusie proroka potężnego w czynie i słowie. Tak, myśmy uważali go za proroka potężnego, ale przyznają się, że ich nadzieja pokładana w nim miała czysto ziemski, doczesny charakter. Dlatego wraz z jego śmiercią na krzyżu umarła ich nadzieja. Związana bowiem była z Jezusem. Dlatego potwierdzają to mówiąc ze smutkiem, z rozżaleniem, werset 21, a połowa wersetu, a myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Co z tych słów wynika? Wynika po prostu, że ich oczekiwania w stosunku do Jezusa miały charakter czysto polityczny. Oni byli przy Jezusie, ale podobnie jak rodacy, ufali, że On będzie wybawcą narodu spod panowania Rzymian, że wyzwoli ich. Dlatego z chwilą śmierci Jezusa w gruzach legły ich plany, nadzieje, jakie wiązali z Jego mesjańskim panowaniem. I tutaj mamy, no właśnie, rzadko używany w Ewangeliach termin myśmy się spodziewali, mieliśmy nadzieję, że On wyzwoli Izraela. Patrzcie, ale ta nadzieja ich była nadzieją polityczną. Traktowali Jezusa jako Mesjasza, który wyzwoli ich i zaprowadzi właśnie porządek, wyrzuci Rzymian z Palestyny. Ta nadzieja oczywiście nie spełniła się, bo no właśnie Jezus został zabity i koniec. Konkluzja tej historii o Jezusie, w której pokładali nadzieję, minęła. Dlaczego? Znaczy, konkluzja potwierdza, że ta nadzieja się skończyła. Dlaczego? Bo Jezus już trzeci dzień leży w grobie, werset 21b, a trzeci dzień, wiadomo, po śmierci, nie wiem jak to lekarze oceniają, wiadomo, jest śmierć, ale definitywnie właśnie człowiek odchodzi, no po trzech dniach to już na pewno, trzeci dzień minął, koniec, nadzieja się skończyła, Jezus ich już nie wyzwoli. Ujawniają więc oczywiście swe przeświadczenie, że odszedł od nich bezpowrotnie, że już nic właśnie z tych nadziei ich pokładanych w mistrzu się nie stanie. I z tej racji, choć odwołują się do świadectwa kobiet, które pierwsze zobaczyły pusty grób i otrzymały świadectwo aniołów, że On żyje, oraz do widzenia pustego grobu przez apostołów, nie dają temu wiary. Wersety 22, 24 mówią o tym, że oni już wiedzą, że grób jest pusty, ale to kobiety mówiły. Mówiły też, że ukazali się nim aniołowie. Także apostołowie byli i odkryli pusty grób, ale oni nie dają temu wiary. Nie posądzają Jezusa o kłamstwo, o chęć wprowadzenia w błąd ich, ale ich ból, rozczarowanie Jego śmiercią były tak wielkie, że mogło to zmienić tylko osobiste spotkanie ich ze zmartwychwstaniem. Czyli nadzieja mogła się zrodzić, ale tylko z przekonania, że ich mistrz naprawdę żyje. Zauważcie, to jest ich ta sytuacja. I to jest ta pierwsza część tego opowiadania, która pokazuje utratę nadziei przez uczniów. I teraz w drugiej części opowiadania Jezus wszystko słucha, idzie z nimi, prawda? I w drugiej części opowiadania Jezus przejmuje rolę jako nauczyciela i na dwustopniowym właśnie procesie pomaga im odzyskać nadzieję. Wpierw, jak Jezus to czyni. To jest lekcja dla nas także, bo my także tracimy nadzieję. Jezus tym uczniom, którzy utracili, podpowiada, jak ją odzyskać, jak wrócić do właśnie tej wiary w Jezusa zmartwychwstałego. Otóż wpierw nierozpoznany przez nich jeszcze zmartwychwstały Jezus krytycznie ocenia ich postawę, która wynika z braku jakiego? Z braku umiejętności odczytywania i rozumienia zbawczego planu Boga. Ponieważ uczniowie zatrzymali się w tym spojrzeniu na Jezusa na pierwszej części kerygmatu, czyli na męce i śmierci, kropka. Dlatego Jezus otwiera im oczy na jego drugą część kerygmatu, dotyczącą zmartwychwstania. Jezus zresztą o tym mówił, mamy trzy zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania w Ewangeliach synoptycznych, ale jakoś oni tego nie zapamiętali. Dlatego Jezus wskazuje im poprzez pytanie, czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały, werset 26. Jezus otwiera ich na tę drugą część kerygmatu. Mesjasz musiał cierpieć, żeby wejść do chwały. Czyli do chwały Jezus wszedł właśnie przez śmierć, przez mękę. Potwierdza to cała Biblia Starego Testamentu, a wiemy, że Biblia Starego Testamentu, do której odwołuje się Łukasz, to Mojżesz i prorocy. I w rozmowie z uczniami Jezus pokazuje im, Łukasz nie podaje tych tekstów, tylko ogólnie mówi, że Jezus odwoływał się do wszystkich zapowiedzi starotestamentowych dotyczących paschalnej tajemnicy Mesjasza. Musiał umrzeć, żeby wejść do chwały. Czyli to jest właśnie ta Pascha Jezusa. On musiał umrzeć, żeby wejść do chwały. Oni się zatrzymali tylko na pierwszej części kerygmatu. Umarł, koniec, nadzieja przepadła, wszystko przegrane. Nie, tak musiało się stać. Jezus zmartwychwstanie, Mesjasz zmartwychwstanie. Czyli Jezus otwiera ich umysły i serca na pełną prawdę o sobie jako oczekiwanym Mesjaszu, który przez cierpienia krzyża miał wejść do chwały poprzez zmartwychwstanie. To werset 27. W ten sposób Jezus wykazał im, że nie można uwierzyć w Jego zmartwychwstanie, nie przyjmując konieczności cierpienia i śmierci krzyżowej, które miały Go poprzednio. To jest zresztą naturalne. Jak można mówić o zmartwychwstaniu, jeżeli nie było śmierci, nie było męki, nie było cierpienia? Zmartwychwstanie jest konsekwencją czego? Przyjęcia tego wszystkiego. Ale Jezus zmartwychwstał mocą boską, żeby potwierdzić właśnie tę swoją paschę, swoją miłość. To nie, znowu nie był to jakiś cyrk, tylko potwierdzenie właśnie tej miłości do ludzi. Aż do końca ich umiłował, wydał samego siebie. Nie musiał, mógł zbawiać inaczej, ale właśnie podjął tę drogę, żeby pokazać nam także, swoim uczniom, że to, ta droga przez cierpienie, przez krzyż nie prowadzi do unicestwienia, tylko prowadzi do wywyższenia, do zmartwychwstania, ale każdy musi przez nią przejść, tak jak przeszedł sam Mesjasz. Oczywiście Chrystusowa lekcja była potrzebna tym dwóm uczniom. Moi drodzy, nie chcę przedłużać, bo już czas będzie się zbliżał ku końcowi, ale patrzcie, Jezus podpowiedział tym swoim uczniom, że każdy nasz powrót do życia naznaczonego krzyżem, cierpieniem, słabością, niemocą możliwy jest, jeżeli się zrozumie sens tego wszystkiego, co się dzieje. Oczywiście zrozumieć będzie można, poprzez Słowo Boże. Jezus wyjaśnia im teksty biblijne, które mówiły, że tak musi być. Jeżeli my doświadczamy właśnie cierpienia, choroby, trudności, to także musimy się otwierać na nadzieję płynącą właśnie ze Słowa Bożego. Krzyż, cierpienie są częścią Bożego planu. Nie są ostatnim słowem Boga, gdyż prowadzą do nowego życia i do chwały zmartwychwstania. Czyli warto mieć kontakt ze Słowem Bożym, zwłaszcza w doświadczeniach trudnych, kiedy trzeba dokonać jakiejś paschy, czyli trzeba umrzeć, żeby wejść właśnie w jakąś, powiedzmy, życie, które będzie darem, które będzie no właśnie wynikiem tego umarcia dla siebie. Pomaga w tym lektura Pisma Świętego, bo Chrystus poprzez Słowo Boże odwrócił ich uwagę od siebie, bo my koncentrujemy się na sobie, doświadczając krzyża, cierpienia. No i właśnie, a tymczasem Jezus pokazał uczniom, żeby oni odeszli od siebie, skupili się natomiast na Słowie Bożym, na mocy Boga płynącej ze Słowa Bożego, który daje światło, daje rozeznanie, co robić, jak iść, jak postępować, jak się zachować. I otóż po tej lekturze Słowa Bożego, rozświetlającego mroki cierpienia i śmierci Jezusa, przychodzi kolej na drugi etap w odzyskiwaniu nadziei przez uczniów. I oczywiście ten etap drugi ma już miejsce w domu, w Emaus. Uczniowie chcieli zatrzymać Jezusa. Jezus sprawiał wrażenie, że cel jego wędrówki jeszcze nie nadszedł. I oni przymusili go niejako, zaprosili do swego domu. I oczywiście to świadczy, że to wyjaśnianie pisma podczas drogi odniosło skutek. Jezus odwrócił ich uwagę od siebie, oni teraz zainteresowali się wędrowcem. Zaprosili go, żeby został z nimi. Chcą jak najdłużej cieszyć się jego obecnością, słuchać jego słowa, które interpretuje ich życie. Świadczy o tym prośba skierowana do Jezusa, werset 29a. Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Zostań z nami. I zmartwychwstały spełnił ich prośbę. Zasiadł do wieczornego posiłku i jak mówi tekst, werset 29b, werset 30, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go, dawał i dawał im. Relacja Łukasza jednoznacznie wskazuje na to, na Eucharystię. Patrzcie, mamy niesamowite potwierdzenie tego, co się stało w Wielki Czwartek. Jezus zmartwychwstały czyni to samo, co uczynił właśnie Wielki Czwartek dla apostołów wieczerniku. Teraz czyni to wobec tych dwóch uczniów i oni go dopiero wówczas po tym znaku łamania chleba rozpoznali go w darze jego życia wydanego za wszystkich. Jego obecność już zmartwychwstałego stała się widzialna dla nich. Patrzcie, widzialna. Nie dziwi więc, że w tym momencie ewangelista konkluduje i poznali go. Patrzcie, ale dochodzi do niesamowitej historii, bo bezpośrednio z tym poznaniem Łukasz łączy jakie stwierdzenie? Werset 31b. Co mówi? Lecz on zniknął im z oczu. Poznali go, on zniknął im z oczu. To prawda, że zniknął fizycznie, ale pozostał w nowy sposób jako zmartwychwstały. Zniknął z oczu, ale pozostał jako zmartwychwstały. I od tej pory miejscem, czasem doświadczania jego obecności, bycia dla wszystkich jest właśnie Eucharystia. Czyli zmartwychwstały Jezus pokazał tym uczniom, że jest z nimi jako zmartwychwstały w Eucharystii. Szedł z nimi, tak, wyjaśniał im pisma, a potem dał się poznać po łamaniu chleba i zniknął, ale pozostał już, no właśnie, pośród nich, jako pielgrzymów nadziei. Potwierdzają to uczniowie, którzy w tej refleksji w wersecie 32, co mówią? Mówią, że właśnie opowiadają o tym, czego doświadczyli podczas drogi i odwołują się do tego, że i Jego słowa rozpalały ich serca, budziły wiarę, mogli Go poznać po eucharystycznym łamaniu chleba. Dzięki właśnie Niemu my również gotowi jesteśmy do właśnie odnawiania swojej nadziei poprzez zjednoczenie z Chrystusem zmartwychwstałym w eucharystycznej komunii. Dzięki przeżyciu tej podwójnej lekcji, podwójna lekcja mocą Bożego Słowa i potem poprzez Eucharystię, dzięki tej podwójnej lekcji uczniowie odzyskali nadzieję. I jeszcze na końcu, w jaki sposób, co potwierdza to, że oni odzyskali nadzieję? Patrzcie, co się dzieje. To potwierdza ta ostatnia część opowiadania, wersety 33 do 35. Uczniowie, którzy sięgnęli, można by powiedzieć tak, dna smutku, beznadziei, powstali jakby z martwych. Nie bacząc, że zapada noc, tak, postanawiają jak najszybciej wrócić do właśnie wspólnoty uczniów, którą opuścili, werset 33. I kiedy wracają do tej wspólnoty, co słyszą? Słyszą wielkanocne orędzie. Jak ono brzmi? Wersety 33b do 34. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Do tego świadectwa dodają swoje, opowiadając, co ich spotkało w drodze, jak dokonała się ich przemiana, jak rozpoznali zmartwychwstałego Jezusa przy łamaniu chleba. Werset 35. Na koniec parę jeszcze takich wniosków końcowych. Patrzcie, Pascha Chrystusa źródłem naszej nadziei. Pascha Chrystusa źródłem naszej nadziei. Droga uczniów idących do Emaus zakończyła się powrotem do punktu wyjścia. Wracają do wspólnoty, którą zostawili, do życia, od którego chcieli uciec. Nie boją się już tego, co ich spotka, przyjmują życie takim, jakim jest. To jest pierwszy argument za tym, że odzyskali nadzieję. Odzyskali nadzieję. Wracają do wspólnoty, do życia. Uciekali. Teraz się nie boją wrócić, nawet nocą, nagle, szybko. Dzielą się tym, co przeżyli. Druga kwestia. Rozpoznając zmartwychwstałego Jezusa, odkryli w Nim sens życia dla drugich, sens ofiarnej miłości i z nią wracają do wspólnoty. Nie głoszą żadnej teorii, nikomu nic nie wypominają, ale świadczą o zmartwychwstałym, który przywrócił ich życiu. Bo czasami właśnie jest pokusa, no właśnie, pouczania innych, tymczasem najlepszym świadectwem jest dzielenie się, no właśnie, tą nadzieją, którą odzyskujemy dzięki Chrystusowi Zmartwychwstałemu, dzięki Jego pastrze. Oparciem dla nich staje się wspólnota Kościoła na czele z Piotrem. Ona przyjmuje ich z radością i umacnia ich wiarę. W niej uczniowie odnajdują doświadczenie braterstwa, jedności, wspólnoty wiary. Moi drodzy, nadzieję wnet utracimy, jeżeli nie mamy łączności ze wspólnotą. Jezus przywraca nas zawsze wspólnocie, rodzinie, parafii, kościołowi. Człowiek, który traci nadzieję, jakby, powiedzmy, no właśnie odchodzi. Natomiast odzyskując, wraca do wspólnoty. Ten paradygmat, który tak pokrótce przedstawiłem, uczniów z Emaus, pozostaje dla nas zawsze aktualny, jest przykładem. Jak należy postępować, aby na żadnej drodze życia nie utracić nadziei. Na żadnej drodze. Nie wiadomo, jaka będzie. Tak się potoczą wypadki, czy tak. Tak się ułoży małżeństwo, czy inaczej. Takie okoliczności będą, czy inne. Że na każdej drodze, jaką jesteśmy, żeby nie utracić nadziei, no właśnie, to ten paradygmat tych uczniów z Emaus jest takim, powiedzmy, takim busolem, taką busolą, takim termometrem. Jak należy postępować? Aby iść właśnie z nadzieją, z Chrystusem zmartwychwstałym, tak? I dwie podpowiedzi, te dwie lekcje Jezusa, trzymać się Bożego Słowa i Eucharystii, idąc ku ostatecznemu spotkaniu z Nim, kiedy Go zobaczymy już twarzą w twarz, a On nigdy nie zniknie już z naszych oczu. Tamtym zniknął z oczu. Pozostał jako zmartwychwstały. Myśmy nie widzieli ziemskiego Jezusa, nie mieliśmy takiego szczęścia, ale On jest w Kościele jako zmartwychwstały i pomaga nam w czym? W odzyskiwaniu nadziei mocą swojej Paschy, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania. Drodzy, życzę wam, żebyście wchodząc w te tajemnice Paschy Jezusa przez te święte Triduum Paschalne, no właśnie odkryli w Nim źródło swojej mocy. Źródło właśnie do dokonywania swojej Paschy, czyli przechodzenia ze śmierci, marazmu, lenistwa, niechęci do życia, do działania, do wracania do ludzi, do właśnie tworzenia nowych rzeczy. Nawet jeżeli to będzie kosztować jakiegoś wyrzeczenia, jakiegoś trudu, cierpienia, ale właśnie wtedy to będzie owocne i zasługujące na życie wieczne. Niech tak się dzieje. Życzę więc wszystkim wam, drodzy, dziękuję za obecność. Życzę wam właśnie owocnego przeżycia Paschy Jezusa, żeby z tego przeżycia zrodziła się jakaś nadzieja nowa. A za rok, jak dożyjemy, będziemy znowu przeżywać Paschę. Zresztą przeżywamy Jezusową Paschę w każdej Eucharystii, więc życzę, żeby to przeżywanie zawsze było owocne, ale Wielkanoc to jest takie święto największe, najważniejsze, więc warto właśnie zanurzyć się w tę tajemnicę, żeby właśnie otworzyć się na moc Jezusowej Paschy, byśmy nie ustali w drodze. Amen. Dzięki. Pozostawiam wam tę książkę. Świętym, nie wiem, tam jeszcze może są, to przy wyjściu można sobie wziąć. To jest taka pomoc do przeżywania kolejnych okresów roku liturgicznego. A ponieważ chciałem uwiecznić śmierć mojego profesora, świętej pamięci księdza profesora Potockiego, więc wydobyłem jego kazania, drukowane tak na powielaczu. No i one są tutaj drukowane jako katechezy, a ja podaję takie znaki nadziei no, na każdy okres roku liturgicznego. Na Wielkanoc to jest punkt szósty, więc radzę do tej właśnie części zaglądu. Szczęść Boże, do zobaczenia, błogosławię, no i polecam Panu.
Księże profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy.
Przedłużyłem, ojcze.
Nie, to spokojnie, bo księdza się tak słucha, ja spojrzałem na zegarek, a już była 18:40, no nie wiem, kiedy to w ogóle minęło, więc myślę, że to naprawdę nie ma problemu, że ksiądz przedłuży. Może jeszcze są jakieś pytania, to przedłużymy, bo temat na pewno bardzo ciekawy.
Trudny temat, słuchajcie.
Zgadza się. Są jakieś pytania, moi drodzy? Ktoś chciałby o coś dopytać? Myślę, że to... Ta dzisiejsza też tajemnica Niedzieli Palmowej też trochę mówi o tym, że mamy i w życiu i radość, prawda, i często jakiś sukces i powód do dumy, do satysfakcji. O tym mówi wjazd Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy, to Hosanna, ale też dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, wiadomo, opis męki, śmierci, cierpienia Pana Jezusa. I rzeczywiście to, można powiedzieć, no z tego jest złożone nasze życie, i radość, i cierpienie. I to, o czym ksiądz profesor mówił, czy właśnie męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, żeby tego nie rozdzielać, prawda?
Nie rozdzielać,
ani nie koncentrować się tylko na krzyżu, tylko na cierpieniu, że mamy tylko cierpieć jako chrześcijanie i się umartwiać, ani tylko na zmartwychwstanie, że nasze życie ma być bezproblemowe, pełne tylko radości, jakichś może sztucznych uśmiechów, ale właśnie, że nasze życie jest zbudowane i z radości, i z cierpienia, ale to wszystko możemy przeżywać razem z Panem Jezusem. I to jest chyba taka najbardziej pozytywna, dająca nadzieję informacja.
Tak, to jest właśnie dobre podsumowanie, bo patrzcie, bo tych doświadczeń mamy różnych i w tym każdym doświadczeniu trzeba pamiętać właśnie o tym, że no właśnie jest możliwość wyjścia, jest zbawienie, jest moc Boga i trzeba do Niego, do tej mocy się właśnie jakby skłonić. No, Słowo Boże, Eucharystia, no i Bóg da siłę. No i idziemy dalej, nawet jeżeli leżymy w łóżku, ale wtedy nie, patrzcie, Marta Robęczy, na łóżku ona zrobiła więcej, jakby chodziła po ziemi, no i działała, robiła nie wiadomo co. No to jest właśnie Pascha, czyli umieranie, ale z Chrystusem, ale po to, żeby umierając być darem, a nie tylko no, zatrzymać się na sobie i płakać nad sobą i ubolewać, że już tak, no, wszyscy mnie opuścili, już koniec. Nie.
Bardzo serdecznie dziękujemy jeszcze raz. Mamy nadzieję, że...
No to...
Moi drodzy,
do zobaczenia. Tak,
jeżeli chodzi o festiwal, to oczywiście teraz będzie krótka przerwa z wiadomych względów. Czeka nas Triduum Paschalne, ale zapraszamy po Wielkanocy. Dwa akcenty jeszcze festiwalu. 27 kwietnia w niedzielę takie przedstawienie, musical dla dzieci, zawierający przeboje z bajek Disneya, myślę, że ciekawa propozycja taka familijna. I też warsztaty kaligrafii, także dla już takich wyspecjalizowanych, myślę, osób, ale też jest taka możliwość, serdecznie zapraszamy. Moi drodzy, Bożego błogosławieństwa na Triduum Paschalne, na święta, wszelkich potrzebnych łask. Niech ta męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa wniosą w nasze życie nadzieję i prawdziwą radość. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.